Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Słyszymy się po raz kolejny w kolejnym odcinku podcastu Gry Online. Ja jeszcze dzisiaj mówię trochę przez nos, ale nie przeszkadza to nam w spotkaniu się tutaj w naszym stałym, szacownym gronie. Jest ze mną redaktor naczelny Krystian Smoszna.
Dzień dobry.
I zastępca redaktora naczelnego Adam Zachenter.
Dzień dobry.
Jestem też ja, czyli Michał Mańka. I dzisiejszym tematem jest coś, co w jednym z odcinków już delikatnie poruszyliśmy, czyli kwestie pecetowych portów od Sony, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o tym bardzo szczegółowo, ponieważ no jest to temat dość gorący. Ostatnio doczekaliśmy się premiery złodziejskiej kolekcji, jak ja to nazywam, Uncharted na PC. Do tego szykuje się nam jeszcze Sackboy bardzo niedługo, jest data premiery Milesa Moralesa, więc jest o czym rozmawiać, szczególnie, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że zainteresowanie grami Sony na pecetach jest dość niskie. Więc zacznijmy może od tego. Przyjrzeliśmy się wynikom. Wyniki tutaj wzięliśmy pod uwagę na pecetowych, steamowych, przepraszam, wersjach. Spojrzeliśmy gdzie to, Adam? Na Steam Chartsy?
Tak, na Steam Chartsy.
Na liczbę graczy w piku tak zwanym, czyli najwyższą liczbę graczy grających w grę jednocześnie. I dla tytułów różnych, Adam, przybliż nam, jakie to są wyniki. Na razie same gry Sony.
Tak, Sony wydało tych gier na szczęście, czy niestety na razie nie tak dużo, ale możemy dzięki temu szybko przez to przelecieć. Najlepszym do tej pory hitem Sony na Steamie to jest God of War. God of War zaliczył w takim piku właśnie, kiedy najwięcej ludzi grało, 73 tysiące osób. I drugim hitem Sony tutaj jest Spider-Man. Spider-Man na PC-cie na Steamie miał 66 tysięcy osób, które w tym samym momencie w niego grały. Trzecim hitem jest oczywiście Horizon Zero Dawn, czyli pierwsza odsłona tej nowej marki Sony, nowej, już nie tak znowu nowej, ale jednak jak na standardy branży nowej marki, 56 tysięcy osób w tym samym momencie. I zasadniczo to są te najlepsze wyniki. Potem skaczemy już na znacznie niższy pułap, to jest Death Stranding, czyli gra Hideo Kojimy, szalona, dziwna i bardzo fajna, która zaliczyła 32 tysiące osób w piku. Days Gone, bardzo ciekawy, niedoceniony niestety i chyba już kończący swoją historię jako jakiejś większej serii, taki otwarty świat od Sony, który miał 27 tysięcy i zasadniczo mamy już bardzo małe cyfry na sam koniec. Uncharted co prawda dopiero co wyszło, tak, ale nie wywołuje jakieś furory. W tym momencie, jak sprawdziliśmy, to było 8 tysięcy i mamy też taką grę, o której pewnie nikt nie pamięta. Nazywa się Predator Hunting Grounds, to jest taka sieciowa gra, chyba ta asymetryczna, z moda na asymetryczne shootery, w której jedna, no, pomijmy, nikt nie pamięta, tak? 1500 osób w piku, w związku z tym nawet nie ma o czym rozmawiać. I to są takie cyfry, które są okej, ale nie jakieś powalające.
Okej. Teraz warto zaznaczyć od razu przy tej naszej całej metodologii dzisiejszej, że część z tych gier nie wychodziła od razu na Steamie. Nie mamy tutaj wyników gier Davida Cage'a, które też na początku trafiały tylko na Epica, dopiero potem pojawiły się na pecety, ale też warto o tym wspomnieć. A cała reszta, z tego co kojarzę, już startowała na Steamie, chociaż oczywiście jeśli tak nie było, no to jakby weźcie na to poprawkę. I teraz dla porównania mamy gry, które miały premierę w tym roku, takie tytuły multiplatformowe. I dla kontekstu, żeby zrozumieć, jaka to jest różnica, to warto przyjrzeć się na przykład takiemu Dying Lightowi albo Elden Ringowi. Przypominam, największy peak God of War'a to było 73,5 tysiąca, gdzie Dying Light to prawie 275 tysięcy osób grających jednocześnie. Elden Ring to jest 953 tysiące osób, a taki Lost Ark, który co prawda no był darmowy, ale jednak 1 300 200 tysięcy osób. Do tego teraz CD Projekt Red chwali się, że od 4 tygodni codziennie przynajmniej 1 000 000 graczy w ogóle gra w ich grę. To nie jest pik ten, bo to nastąpiło tylko w grudniu i w styczniu chyba zeszłego roku, kiedy te liczby mieli jednoczesne. Tak.
1 000 000 ponad ludzi grało jednocześnie w Cyberpunk.
Ale teraz wciąż mówimy o bardzo dużych liczbach osób grających, więc przyrównując to do kontekstu Sony, wydaje się, że te wyniki to jest trochę porażka.
No, ja mam taką teorię i forsuję ją tutaj też w redakcji, że uważam, że te gry nie siadły. Fakt, God of War 73 tysiące ludzi grających jednocześnie to jest całkiem sporo, jak na standardy i można powiedzieć, że jednak ktoś ten tytuł ograł. Ale wydaje mi się, że jak na siłę marek, jak na samo wydarzenie, czyli przenoszenie gier do tej pory kojarzonych wyłącznie z marką PlayStation na peceta, no moim zdaniem się niespecjalnie udało.
Okej. Okay. Dla kontekstu jeszcze warto dodać, że wyniki trochę niższych premier pecetowych z tego roku to na przykład Sniper Elite, które miało niecałe 15 tysięcy osób. Lego Star Wars The Skywalker Saga to jest 82,5 tysiąca. To jest najbliżej God of War'a chyba z tego, co mamy pozbierane tutaj. Poza tym jakieś Cult of the Lamb 61,7. Return to Monkey Island to jest 15,5 tysiąca, czyli no, to jest zaskakująco duży wynik, jak sobie na przykład teraz postawicie Uncharted obok tego. I jasne, Return to Monkey Island to jest ile? Miesiąc od premiery mniej więcej? Uncharted to jest co prawda jeden dzień, więc tutaj się teoretycznie może zmienić, ale niby tak naprawdę na logikę najwięcej osób odpala przy premierze zaraz.
Tak, więc zawsze te piki są przy premierze. Wiedźmin 3 był takim wyjątkiem, gdzie pik na Steamie zaliczył po premierze serialu Netflixa, co jest w ogóle ciekawe.
No tak, to się wtedy mocno udało, bo zresztą przy Wiedźminie 3 przecież cała sytuacja była taka, że na początku nikt nie wiedział, że to będzie aż tak dobre, potem dopiero wieść szła, że wow, to jest faktycznie spoko i dopiero gracze zaczynali grać, a jeszcze jak to trafiło do mas przy Netflixie, to wiadomo.
Właśnie dlatego Wiedźmin 3 jest tutaj takim dość interesującym wyjątkiem, bo jest bardzo dużo prawdy w stwierdzeniu, że Netflix pomógł Redom po prostu, bo zwrócił uwagę mas na markę, którą potem można było w jakiś tam sposób też ograć na konsoli czy na PC-cie.
To takie sprężenie zwrotne, ponieważ Netflix pomógł Redom, a Redzi pomogli Netflixowi, bo też jakaś baza odbiorców marki Wiedźmin już istniała, całkiem spora, więc to działało w obie strony, ale...
Tak,
to taka dygresja boczna. Wiedźmińska. Wiedźmina mam odhaczonego w tym podcaście.
Dokładnie.
No więc wyobraźmy sobie, że Wiedźmin 3, który właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, zyskał dzięki Netflixowi mocno, ten swój pik ludzi grających jednocześnie na Steamie, no bo oczywiście mamy dane wyłącznie ze Steama, miał 103 tysiące i to było 4 lata po premierze Wiedźmina, więc to jest po prostu deklasacja, jeśli nawet przystawimy do tego God of War, które zrobiło to 73 529.
Ale to też jest w sumie ciekawy przypadek, bo mówimy, że 4 lata po premierze, no 4,5 roku nawet po premierze Wiedźmina mamy pik 100 ileś tysięcy, gdzie gra wydana 4 lata później na pecety, po prostu po raz pierwszy, dobija tylko do 70 kilku tysięcy faktycznie.
No tak, no po prostu magia marek PlayStation najwyraźniej nie działa tak mocno i to jest właściwie, dotarliśmy do sedna, dlaczego uważamy, że to jest jakiś problem, że naszym zdaniem to jednak nie działa, bo wyniki wiadomo są spoko. Możesz przytoczyć wyniki sprzedaży Horizona na PC-cie.
Tak, to zaraz zrobimy.
I okaże się, że przecież to jest sukces, ale z drugiej strony jednak wydawałoby się, że to zainteresowanie, zwłaszcza na premierę, powinno być dużo, dużo większe, a jednak nie jest.
Okej, okay, to ja pozwolę sobie właśnie, jak już zajawiłeś temat tych sprzedanych kopii, to wrzucić informację z raportu z tego roku z maja, gdzie Sony pochwaliło się, że ich sprzedaż pecetowa jest dla nich no dość zadowalająca, ponieważ na stan maj 2022 Horizon na pecety sprzedał 2,4 miliona kopii, czyli to jest, jak porównaliśmy to z wynikami total sprzedaży, to jest około 10% tego, co sprzedały wersje konsolowe. Mamy God of War, który w ciągu tych 4 miesięcy sprzedał 971 tysięcy kopii, czyli jak nam tam wyszło, to było około 5% w ciągu tych 4 miesięcy. I mamy Days Gone, które sprzedało 852 tysiące kopii, i to nam też wyszło około 10%, czyli to jest mniej więcej w ciągu roku od momentu, jak ta gra wyszła na pecety. Więc te wyniki, z jednej strony to są małe ułamki tego, co jest na konsolach, ale z drugiej strony to wcale nie są złe wyniki. bo myślę, że wielu deweloperów chciałoby po prostu sprzedać milion kopii swojej gry.
Pytanie zasadnicze jest takie, ile pracy i pieniędzy kosztuje stworzenie tych wersji pecetowych, bo jeżeli to są bardzo niskie nakłady kosztowe i osobowe, no to tak, to się po prostu zwraca, bo jak wiemy, Sony lubi przywalić mocną ceną na pececie za swoje gry. Zresztą o to jest duży ferment, że nie dość, że te gry są drogie, kilkuletnie gry z konsoli na pececie są drogie, to jeszcze niedawno podniesiono im ceny.
Sądząc z tego, jak niektóre z tych portów wyglądały w dniu premiery, to prawdopodobnie są bardzo tanie w produkcji. Horizon to był jeden z tych portów, który wiele miesięcy był poprawiany, tak? W związku z tym możliwe, że to jest całkiem niezły deal. Poza tym jest jeszcze kwestia tego, że jakby w tym momencie, jak Horizon jest sprzedawany na konsoli, bo cały czas jest, ludzie go kupują, no to kupują go tam na przykład w wersji PlayStation Essentials, żeby nie było, więc jakby nie jestem, chyba jest w tej wersji,
w ogóle,
tak.
Jest w ogóle edycja kompletna już też, bo PC miał tak. Edycję kompletną, jakąś tam poprawioną. I ja nie wiem, czy pierwszy Horizon nie znajduje się w ogóle w PS Plus Collection na PS5 teraz. Nie, głowy nie dam, ale tak mi się wydaje.
W każdym razie, choćby to, że jeśli kupują, to kupują to po 1/4 ceny w tym momencie, a ten PC-towy wychodzi w full price znowu, więc te 2,5 miliona kopii sprzedanych jest bardziej opłacalne niż ostatnie 2,5 miliona na konsolach, które szło po różnych promocjach, mm-hmm. dla ludzi, którzy nie kupili tego na premierę, więc to jest opłacalne, bo to też trzeba pamiętać, że to idzie za te 60 czy też w tym momencie $70, tak?
To teraz mam dla was jeszcze dodatkową informację z tego raportu. W 2020 roku zarobki z gier Sony na PC to było $35 milionów. W 2021 to było $80 milionów. I teraz jakby strzelcie, ile jest przewidywane na 2022. Tak, zobaczymy.
Nie wiem, nie mam pojęcia.
200 milionów.
$300 milionów. To jest przewidywanie Sony, ile zarobią na pecetowych portach w tym roku. Przypomnijmy, że mamy mimo wszystko duże marki, bo mamy w tym roku God of War, Spidermana, drugiego Spidermana. Z szacunku do Sackboya nie wymienię go tutaj, bo nie sądzę, żeby to napędziło zbyt dużą sprzedaż.
No i Uncharted.
Do tego mamy gdzieś jeszcze potencjalnie co chwila te leaki o Returnalu, który ma się też na pececie pojawić. Więc jakby trochę mnie nie dziwi, że przewidują takie wyniki, ale to też pokazuje, co niedawno zostało powiedziane, chyba w ciągu ostatnich 2 miesięcy, że po pierwsze, gry usługi od Sony mają debiutować równocześnie na konsolach i PC, do czego jeszcze wrócimy troszkę szerzej za chwilę, oraz fundusze ze sprzedaży starszych gier z PS4 na pecety. Padło hasło, że służą jako wsparcie finansowe dla fundowania obecnie powstających gier. Czyli te wszystkie zarobki, czyli nagle mówimy o dodatkowych 300 milionach w tym roku. Nie wiem, jak można szacować koszt produkcji tego wszystkiego. No, na pewno jest to ułamek ceny właściwej produkcji gry, ale no to się musi cholernie opłacać, skoro w zasadzie znaleźli sobie sposób finansowania bieżących rzeczy starymi rzeczami.
No nikt tego nie robi na pewno pro bono. Jest jakieś założenie, że to musi przynosić hajs. No i tyle. Sony musi na tym zarabiać, więc to na pewno się w jakimś stopniu opłaca. Pytanie, czy Sony nie zakładało sobie mimo wszystko większych wyników na starcie, a dopiero teraz w jakiś sposób zmodyfikowało strategię, bo wie, że te gry jednak nie są aż tak chętnie brane, jak mogłoby się nam na przykład wydawać. Ale myślę, że tak. Ja tutaj jeszcze możemy też do tego wrócić. Widzę też aspekt taki trochę ideologiczny w tym publikowaniu gier Sony na PC-tach, czyli po prostu wejścia trochę na poletko Microsoftu, ale nie ukrywam i to jest chyba najbardziej logicznym argumentem jest to, że te gry na pewno zarabiają odpowiednie pieniądze i Sony wiedziało o tym, że będzie mieć z tego po prostu hajs.
Co jest w sumie teraz też ciekawym argumentem, bo na tej umownej wojnie konsolowej wygrywają pecetowcy.
Tak,
ponieważ Microsoft wielokrotnie, jak jest coś zapowiadane, to mówią, że to jest console exclusive, tak samo mówi Sony na swoich pokazach, czyli wychodzi ekskluzywnie na ich konsole, ale wychodzi też zazwyczaj na pecety i to często blisko premiery konsolowej.
Tak, zgodzę się, że pecety wygrywają na wojnie konsol, bo w gruncie rzeczy dostają coś tak naprawdę za darmo, a czy za darmo w takim rozumieniu ogólnym, bo wiadomo, że za te gry trzeba zapłacić, ale Sony wchodząc na to poletko niejako pozbywa się trochę tej ekskluzywności na takiej samej ekskluzywności, oczywiście też umownie, bo dla mnie nie ma czegoś takiego jak tytuł, który jest wydany na PC i na PS4, to nie oznacza, że on jest nieekskluzywny dla PS4. Dalej jest, bo ta rzecz dotyczy konsol. Mogę to później rozwinąć, jakby co. Ale chodzi mi o to, że pecetowe tytuły Microsoft zrobił z nich tak naprawdę element marketingowy, kiedy bardzo chciał rozpropagować Game Passa i stwierdzając w którymś tam momencie, że wszystkie gry z Xboxa będą trafiać na peceta, otworzył zupełnie inną, zupełnie inne drzwi tak naprawdę, bo ludzie się zaczęli zastanawiać i to były słychać takie głosy, po co nam w ogóle są w takim układzie Xboxy, skoro możemy sobie ograć na te gry na pececie. Oczywiście w takim kraju jak Polska, no ma to jakiś tam sens, bo w Polsce pecety są cholernie mocne po prostu, ale no wydawało się to takim ruchem trochę dziwnym, a tak naprawdę Microsoft ugruntował swoją pozycję na polu, na którym zawsze czuł się mocny. Ja w ogóle zawsze od lat powtarzam stwierdzenie, że Microsoft traktuje peceta jako swoją platformę. Wiadomo, jest tam Windows i tak dalej. To nie jest tak, że to nie jest poletko Microsoftowe, a Sony teraz trochę próbuje wejść z butami w ten obszar i próbuje też na tym skorzystać. No, tak najprościej rzecz ujmując.
Właśnie pytanie, bo ja nie znam się od strony tej devowej na tym, ale jest pewnie jakaś zbieżność w architekturze gier, które się robi, że przeportowanie ich na peceta nie jest jakimś wielkim wyczynem, w sensie nie jest bardzo kosztownym wyczynem, przez co wydawanie tych wersji na pecety jednocześnie w przypadku Microsoftu, wielu gier, no to jest takie okej, okay, spoko, nie?
Powiedziałeś jeszcze wcześniej o tej łatwości w przygotowaniu portów. No, wybaczcie, ja jestem laikiem, więc jak słuchają nas jacyś deweloperzy, którzy mają o tym jakiekolwiek pojęcie i ale palne to, teraz jakąś
ale to, głupotę. Ale to napiszcie nam przy okazji wtedy na maila redakcja@gryonline.pl. Jakby małe jest takie sprostowanie. To jest dla nas chyba najłatwiejszy sposób komunikacji, jeśli mówimy coś nie tak, to powiedzcie nam o tym, wyślijcie nam maila i chętnie, my się chętnie doszkolimy od strony devowej.
Ale najprościej rzecz ujmując na konsolę, gdzie ta architektura jest bardzo podobna, bo w przypadku PlayStation 3 mieliśmy zupełnie inną bajkę, zrobienie tak naprawdę działającej wersji gry na jedną konfigurację. Więc teoretycznie przygotowanie takiego portu, mówię teoretycznie, więc nie zabijcie mnie teraz, drodzy deweloperzy, powinno być stosunkowo proste. Chyba że gra ma jakiś problem, nie wiem, z obsługą. Powiedzmy, ktoś przygotowuje strategię i musi dostosować do niej pada.
No dziś widziałem nagłówek, że strzelanie w pecetowym Uncharted jest podobno masakrą. Nie wiem, bo nie grałem jeszcze, ale taki nagłówek mi się dzisiaj rzucił w oczy.
Ja sobie wyobrażam ogólnie taki problem z tego typu grami, bo jednak badań ostatnio żadnych nie widziałem, ale zakładam, że sporo jednak ludzi gra klasycznie, czyli parapet, klawiatura i myszka, więc no, zderzenie z takimi grami jak God of War na klawiaturze czy Uncharted może być no.
Ja pograłem bolesne. Chwilę w Spidermana na myszce, klawiaturze właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to się robi. I to jest tak strasznie dziwne, że natychmiast podłączyłem pada Sony i po prostu grałem w Spidermana już dalej. I tak raczej to było, wiecie, z ciekawości, żeby sprawdzić, jak to działa, ale to się wydaje tak nienaturalne. Jednak pewne konfiguracje, chyba teraz ciężko jest powiedzieć, że ktoś gra dużo na PC-cie i nie ma jakiegokolwiek pada, tak mi się wydaje.
No właśnie ostatnio rozmawiałem ze swoim znajomym, który tam sobie po cichutku ogrywa te wszystkie najważniejsze tytuły. Jest to człowiek już powiedzmy troszkę starszej daty. Nie jest młodzieńcem i on właśnie, rozmawialiśmy o Red Deadzie i on właśnie mówi, że żadnego problemu nie widzi, klawiatura, mysz jest spoko i tam ja sobie tak myślę, kurde, no nie wiem, ale Red Dead on pada akurat, nie uznaje.
Red Dead akurat myszka, klawiatura jest bardzo dobry, jeśli dobrze pamiętam, to Red Dead nie miał dużej jakiejś tam asysty w celowaniu na konsolach z domysłu, jeśli w ogóle miał jakąkolwiek.
Miał asystę w celowaniu.
Znaczy, to, że można ją na pewno włączyć i mieć, to tak, ale pamiętam, że celowanie w jako takim Red Deadzie, jak grałem w niego po raz pierwszy przy premierze, było trochę bardziej skomplikowane niż w typowym shooterze na konsoli.
Okay.
Przez co dla mnie dużo łatwiej się ostatecznie grało w Red Dead na PC-tach, właśnie przez tę dokładność w celowaniu myszką. Ale to było też całkiem dobrze zrobione. Zresztą Rockstar przez tyle lat wydaje gry na PC-ty, że oni doskonale wiedzą, jak to powinno na PC-tach zagrać, żeby było ok.
No,
nie?
Z tym znaczy, Rockstar dobra, wie to.
Pamiętam GTA 4 na PC-ty, które praktycznie nie działało. I pamiętam też problemy startowe Red Dead 2 na PC-ty, bo męczyłem się bardzo długo, zanim byłem w stanie przejść pewien segment, ale jeśli chodzi o samą mechanikę strzelania, to oni to już mają wypracowane.
Sprzedamy wam teraz anegdotkę, wiemy, że lubicie anegdotki. Dawno, dawno temu, zaraz przy okazji premiery GTA 4, ufundowaliśmy komputer, super komputer, ale taki naprawdę mocarny jak na tamte czasy, z chłodzeniem wodą, no cuda na kiju.
W sensie w konkursie, tak?
Tak, był on do wygrania jako nagroda główna w plebiscycie bodajże na grę roku. I ufundowaliśmy ten komputer, a z racji tego, że dopiero co wyszło GTA 4 na PC-ty, bo GTA 4 wyszło 2 albo 3 grudnia.
Właśnie grudzień mi się kojarzy, że to było.
Mieliśmy okazję zobaczyć, jak na tym superkomputerze ten, no, co tu dużo mówić, kiepski port działa. I on nie był w stanie uciągnąć tego chyba w 60 czy tam 30 nawet klatkach. Już nie pamiętam, ale wyglądało to nie tak dobrze, jak nam się wydawało, jak mogłoby się wydawać na tym superkomputerze, który na tamte czasy kosztował prawie 20 tysięcy złotych. To była olbrzymia kasa. Sprzęt total wypas, a GTA 4 poległo po prostu.
Ja pamiętam, dostałem GTA 4, jak to wychodziło, zainstalowałem sobie to na laptopie, bo miałem wtedy jeszcze laptopa, to mogłem w tę grę grać 10-15 minut, bo potem komp się przegrzewał i przez to trochę musiał ograniczyć moc wszystkich podzespołów, przez co jak jeździłem w GTA 4, to nie doczytywały mi się już tekstury za dobrze, więc jeździłem po prostu po rozmazanych segmentach i nic nie widziałem. Także 10 minut to było tyle. Więc nie pograłem przez w GTA 4 długo, dopóki nie zmieniłem kompa na trochę mocniejszego. Więc tak, oczywiście Rockstar ma na bakier z portami, jako, jeśli chodzi o ich stan, ale od strony mechanicznej, bo do tego zmierzałem, potrafił te rzeczy już zrobić, a myślę, że Sony jeszcze musi się trochę nauczyć, bo kontrola ich gier no, zawsze z domysłu była na padzie, bo właśnie mówimy o God of Warze, mówimy o Spider-Manie, mówimy o Uncharted, które też tam cała mechanika została zaprojektowana pod pada, to jak to strzelanie ma wyglądać. I nagle mamy port PC-towy, gdzie myślę, przeniesienie tego 1:1 po prostu nie gra.
Ja bym się zastanowił teraz nad taką kwestią, czy te cyfry, o których mówiliśmy, wyniki gier Sony na PC-tach, czy one są faktycznie takie złe? To znaczy, oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na Elden Ringa, tak, albo na popatrzymy sobie na Lost Arka, to około miliona albo ponad milion graczy w piku, to oczywiście, że to jest daleko, daleko do tego wyniku. Ale mówiliśmy o Wiedźminie, tak? Mówiliśmy o Wiedźminie trzecim, który jest no, wielkim hitem, który się sprzedał w ogromnym nakładzie, który no, jest takim, prawda, uważany jak benchmark, powiedzmy, gier RPG z otwartymi światami, pamiętany przez hardkorowych graczy i nie tylko, który po w serialu Netflixowym, po tym wiedźmińskim serialu, robi 100 tysięcy w piku, tak? Ja wiem, po latach i tak dalej, ale chodzi o to, że czy w takim razie ten God of War, który robi 73 tysiące, 70% tego wyniku po dosyć dużym sukcesie serialu Netflixa, tak? Który jest takim no, czymś, czego wiele gier po prostu nie ma, żadnych seriali i tak dalej. W związku z tym, wracając do tego, czy to jest zły wynik? Nie, moim zdaniem to jest całkiem spoko wynik. Są oczywiście te gry, które zaliczyły takie średnie, może nawet rozczarowujące cyfry. No, tak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, wczoraj, że Spider-Man wydaje nam się tak jakby trochę słaby ten wynik. 66 tysięcy osób w piku, jak na taką markę, która ma tyle lat, tak?
No, przede wszystkim kochają, z marką globalną, napędzają go filmy, komiksy.
Spider-Man kiedyś na PC-tach też bywał, dawno, dawno temu. Więc...
I jest też na fali filmowej w tym momencie, po paru niezłych marvelowskich, chyba jednych z lepszych takich cyklów marvelowskich.
No, Spider-Man został odebrany bardzo, bardzo dobrze.
Notabene też Sony, tak? To są też hity filmowe Sony, ale z zupełnie innej...
Tak, prawa częściowo należą do... Znaczy należą do... Sony, ale we współpracy z Marvelem wcisnęli go do MCU.
Jest to inne skrzydło tego budynku, tak? Mówiąc umownie, bo oczywiście to będą inne budynki. Więc jakby ten 66 tysięcy wydaje się dosyć słabym wynikiem, rozczarowującym jak na tak dużą markę. Nie wiemy, jak w związku z tym będzie, ja nie mam tu jakichś dużych oczekiwań względem, bo ma się pojawić w tym roku jeszcze pecetowy port tego spin-offa, powiedzmy, tak?
Moralesa. Czyli,
tak, Marvel Spider-Man Miles Morales, tak?
No i przepraszam, jeszcze Sackboy w tym roku wychodzi w październiku podobno.
Aż się uczepił tego Sackboya.
Bo po prostu dla mnie to jest dziwny przypadek, kiedy chyba ktoś zrobił grę i teraz się ją wciska wszędzie, gdzie się tylko da, żeby podbudować jej sprzedaż.
Jest to gra dla dzieci, też nie zapominaj o tym.
Oczywiście i to jest mimo wszystko ciekawy przypadek, że teraz Sony wypycha zupełnie inną grę. W sensie inny target jest tej gry na pecety. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pierwszy przypadek taki z tych teraz ich tej dwuletniej ekspansji, gdzie targetem tej gry jest coś innego, ale ja pamiętam, co się działo przy premierze PS5, jak bandlowali w sklepach grę z Sackboyem, żeby tylko go wypchnąć ze sklepu, a potem Jordan chyba mi o tym mówił, że jak był w sklepie, tym jednym z krakowskich sklepów, które też sprzedają używane gry i tak dalej, no to przecież oni mieli półki uginające się pod Sackboyami, bo tego nikt nie chciał. Ludzie to brali w bandlach, bo nie mieli innej opcji.
Ciekawe, bo różnie bywa z tymi grami dla dzieci, jak mówimy sobie, bo na przykład mi się to zawsze kojarzy głównie z Nintendo, ale Nintendo potrafi sprzedać 55 milionów takiego Mario Kart, które jest grą dla dzieci, tak?
Umówmy się, grają w większości dorośli, bo to, pamiętają to też, Mario Karty z dawnych czasów.
Ale jakby sentyment zawsze robi swoje.
No.
Więc niektóre z tych gier po prostu są, o nich się niedużo mówi w środowisku hardkorowych graczy, one potrafią mieć bardzo szeroką właśnie gamę odbiorców, bo ludzie idą do sklepu, chcą coś kupić na komunię albo chcą kupić swojemu dziecku na prezent i tak dalej. Ale z takich rzeczy, które moim zdaniem są całkiem niezłe, jeśli chodzi o wyniki z tych gier Sony, to wydaje mi się ten Death Stranding 32 tysiące to nie jest wcale taki zły wynik, bo trzeba pamiętać o tym, że to wszystko są wyniki starych gier. To znaczy, są gry wiele lat po premierze. Jeżeli ktoś miał bardzo duże ciśnienie, żeby w nie zagrać, to wcale nie było to takie trudne. Kupienie PS4, a to są przecież gry z PS4 wszystko, która już wiele lat po premierze no nie była wcale taka droga, a odorwanie używki też nie jest szczególnie trudne. Kupienie tej gry na promocji to nie jest wcale duża kasa. No, dużo mniejsza niż odpalenie tej gry w sensownej oprawie graficznej na PC-cie, prawda? W związku z tym, jak ktoś miał duże parcie, to mógł to zrobić. Więc ja bym powiedział, że te wyniki wcale nie są takie złe. No, szokująco zły jest wynik Predatora, no ale to chyba była klapa tak po prostu, więc to nie są wcale takie złe wyniki. Myśmy porównywali to na przykład z Dying Light 2, tak, że w tym roku wyszedł Dying Light 2, 274 tysiące osób na Steamie, no i dajmy na to God of War 73 tysiące, no ale Dying Light jest nową grą, tak, wyszła w tym roku. Na wiele lat ludzie na nią czekali, a God of War już wiele lat ma na karku, w związku z tym myślę, że to nie jest wcale taki zły wynik. Ja bym tych wyników nie traktował jako jakichś bardzo dużych rozczarowań, nawet jeśli myślelibyśmy może, że powinny być większe, a poza tym jest jeszcze jeden aspekt, tak, o którym często Sony mówi w kontekście tych gier na PC-cie, że ich celem jest też oswajanie ludzi z markami, jest przyciąganie ludzi do nowej konsoli, jaką jest PS5. W końcu na razie w gry z PS5 nie możemy zagrać na PC-cie. Jak pojawi się Returnal, to on będzie pierwszą grą, pierwszym ekskluzywem z piątki, który się pojawi na PC-cie,
tak?
Jeśli się pojawi.
Pytanie, czy pierwszy będzie Returnal, czy będzie jednak Last of Us Part 1, które też zostało dedykowane PS5?
Które jest sort of nową grą, a sort of nie.
Tak.
No tutaj to już w ogóle mamy
ten sam przypadek mamy z Uncharted mimo wszystko, bo ta kolekcja została przygotowana pod PS5. I wyszła teraz na pecety, więc...
Tak, no ale no, jest też grą
tak, to nie
z
jest,
PS4.
Tak, to nie jest nowa grami. Gra. Więc tak, zgadzam się jak najbardziej.
Więc jakby to jest też ten aspekt, że oni przyciągają, jakby ciężki do wyliczenia. No, nie wiemy ile osób, które na przykład zagrało w God of War'a w tym roku, ile z nich zdecydowało, w sumie to mam dużą ochotę sięgnąć po Ragnaroka, może kupię konsolę. A jeśli oni tak zrobili, to Sony zarabia na tym już ogromnie dużo, bo to nie chodzi nawet o koszt konsoli, bo to jest tam, wiecie, koszt konsoli to się często okazuje, że jest wyższy od jej kosztów produkcji, ale Sony zarabia 30% na każdej grze, która na tej konsoli zostanie kupiona, czy ją Sony zrobiło, czy nie, jak ją zrobiło, to zarabia jeszcze więcej, ale na grze, której nie zrobiło, na każdej grze nie ze swojego portfolio zarabia procent, tak? Potem taka osoba kupi tego, prawda, PlayStationowego Games Passa, tak?
Znaczy PS Plusa.
Tak, PS Plusa i tak dalej, więc to są takie już bardzo duże zyski. Każda taka osoba, która kupi tą konsolę, przyniesie do firmy Sony dużo więcej niż tylko i wyłącznie kupując. Więc jakby to są takie niewymierne zyski, o których ciężko jest policzyć, ale które mogą być bardzo ważne z perspektywy długoterminowej strategii jakby Sony, jeśli chodzi o rozwój marki PlayStation.
Ja mam takie wrażenie, że ten komunikat, który wtedy padł, to był bardziej skierowany do społeczności PlayStation, która po prostu potrafi być dość toksyczna w opiniach i że tu się nie bójcie, to się nic nie zmienia. Po prostu chcemy przyciągnąć więcej ludzi do Playaka i tak to odebrałem. Chociaż to, co mówisz, rzeczywiście ma sens, bo fakt faktem, że kupno samej konsoli tak naprawdę to jest nic. Ważne jest, żebyś grał na tej konsoli, wydawał pieniądze na kolejne gry, bo przecież Sony dostaje z tego procent. No i oczywiście kupował też gry Sony, nie?
No tak, bo pamiętajmy, że jeśli spojrzymy na czas życia, jaki ktoś kupuje konsolę, nawet nie na premierę, ale nie wiem, kupi ją po 2 latach na jakiejś promocji, to wciąż ma kilka lat tej generacji, gdzie wychodzą same bieżące tytuły, więc kasa, jaką wyda na gry, nawet jeśli nie gra bardzo dużo, to ostatecznie i tak przewyższa wszelkie zyski z samej konsoli, jaką się wydaje. A jeśli jeszcze faktycznie wpadnie w model subskrypcyjny, bo hej, PS Plus, dużo gier do ogrania za darmo, oczywiście jeśli opłacisz abonament, no to faktycznie zyski zawsze będą większe, nie z hardware'u, tylko jednak z softu, który się na to przygotowuje. No,
tutaj akurat w przypadku abonamentu to jest dokładnie ten sam case, co w przypadku Game Passa. Nie? Gier w plusie, tym najmocniejszym, jest ogrom. To jest dużo więcej niż w Game Passie. Wiadomo, że to połowa z tych gier to, mówiąc brzydko, nie nadaje się do niczego.
No to są zapychacze.
Zapychacze, no. Tak. No ale te zapychacze jednak są. No i Sony też musi na nie wydawać pieniądze. No, nie czarujmy się, tak jest. Nic się w Game Passie za darmo nie pojawia, w plusie też nie.
Oczywiście najtańszą opcją zawsze do tego jest, jeśli robicie to własne studio, bo jednak wtedy płacisz z własnej kieszeni za to i też pewnie nie bez powodu Sony jest oporne w wrzucaniu premierowych gier od razu do PS Plusa, bo jasne, Microsoft z Game Passem to robi, tylko że oni, jak już też Adam powiedziałeś, mają tak dużą skalę kasy, która przychodzi im z Game Passa, że im się to pewnie bardziej opłaca, żeby puścić tego Halo Day One, żeby puścić, nie wiem, pewnie Starfielda też Day One, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, bo to jest już ich studio. A Sony jeszcze nie ma pewnie aż tak dużych przychodów z tej swojej usługi subskrypcyjnej, bo się obudzili troszkę późno.
Znaczy, to też jest kwestia tego, jak wygląda sama firma, bo można mówić wiele rzeczy, ale to, że Microsoft przyjął strategię wrzucania swoich gier na premierę do Game Passa, też się nie wziął z tego, że Microsoft jest taki dobry, tylko po prostu ich na to stać.
Sony, no tak, wszystko jest biznes.
Sony nie może się poszczycić takimi zasobami pieniężnymi jak Microsoft, więc po prostu na to nie stać. Piłują jak mogą, a piłują naprawdę mocno, o czym zresztą gadaliśmy tutaj w przypadku The Last of Us i tak dalej. Sam się zresztą piekliłem o tę cenę, że brak jest benefitów dla ludzi, którzy mają na przykład remastera, czy nawet braku jakiegoś rabatu dla posiadaczy plusa, którzy też przecież dokładają się do tego interesu. No, Microsoft może sobie na to pozwolić, Sony no nie bardzo, po prostu i tyle.
Pytanie, czy jeszcze, czy w ogóle nie zamierza?
Ja myślę, że nie. To jest taka odwieczna kwestia tego, czy dajmy na to, wyobraźmy sobie, mamy teraz dużą inflację w kraju, rosną ceny produktów i chciałbym zobaczyć, jak to producenci, dajmy na to, wróci inflacja do poziomu sprzed, nie wiem, 2 lat, nie? Czy nagle wszystko tak potanieje do takiego stopnia, jak było 2 lata temu? No nie wydaje
mi się. To nigdy nie tanieje.
Po prostu zasady rynkowe są takie, że jak ludzie przyzwyczają się do jednego modelu i zaakceptują go i będą wydawać na to pieniądze, to nikt potem tak łatwo nie zrezygnuje z tego. Ja nie wierzę w Sony, że nie wierzę w to, że Sony nagle zdecyduje się dawać gry na premierę swoje, podobnie jak Microsoft, bo po prostu przyzwyczai ludzi do tego, że tak nie będzie. i być może będą pojedyncze przypadki, albo zrobią inny wariant, na przykład zaczną wychodzić te gry w plusie 3 miesiące po premierze i tak dalej. I będziemy mieć taką pewność. To trochę tak jak w sytuacji filmów kinowych, gdzie na przykład wiemy, że produkcje HBO będą się pojawiać tam chyba 40 dni po premierze kinowej. Na przykład
to było chyba 3 miesiące.
A nie Disney Plus?
Nie wiem dokładnie, ale w ogóle na chyba rok 2021 albo właśnie drugi zostało przyjęte, że filmy nie pojawią się wcześniej niż 3 miesiące po wypuszczeniu do kin.
Ja pamiętam tylko case z Duną, gdzie było wprost powiedziane, że za ileś tam dni po premierze kinowej Duna się pojawi na HBO i tak naprawdę tylko o to mi chodziło i dlatego to pamiętam.
Tak, ale to był w ogóle, jeśli teraz czegoś nie mylę, zasada na tamten rok zapisana,
okay.
I to było chyba gdzieś tam potem, nazwijmy to, renegocjowane.
No. Ale wracając do tego przypadku Sony, po prostu wydaje mi się, że kiedyś z czasem, jak to zacznie odpowiednio dużo pieniędzy przynosić, Sony może się pokusić o taki krok właśnie, na przykład swoje gry premierowe, czyli tak jak teraz będziemy mieć premierę Ragnaroka na początku listopada, on powiedzmy w plusie będzie w styczniu albo w lutym. No, wyobrażam sobie taki scenariusz, ale powtórzenie ruchu Microsoftu uważam, że jest niemożliwe, ponieważ Sony musi liczyć pieniądze i nie będzie ich na to stać, żeby pokusić się o takie rozwiązanie.
No, skala jest też zupełnie inna, bo ile studiów nakupił Microsoft i ile ma teraz opcji różnych, jeśli chodzi o wydawanie, a jednak jak duża jest produkcja gier pod hasłem, pod szyldem Sony. To są trochę różne.
No, to tak. Ludzie nie lubią, zwłaszcza gracze kibicujący po prostu Microsoftowi zielonym, nie lubią tego argumentu słyszeć, ale Microsoft po prostu wyciągnął, działa najlepsze z możliwych, czyli po prostu otworzył skarbiec. A Microsoft ma naprawdę mnóstwo pieniędzy i stać ich na takie numery.
No właśnie,
numery.
Skala tego mnie zawsze zaskakuje. Mimo wszystko, jak już tyle lat trwa cały ten proces kupowania nowych studiów i nawet na E3, jak się już jest na konferencji Microsoftu i jest cały segment, nabyliśmy takie a takie nowe studia, które robią teraz dla nas takie a takie gry. I to pamiętam z prezentacji Microsoftu i wtedy to mnie dziwiło i tak samo mnie to dziwi dzisiaj. Ile kasy leży w Microsoftie, znaczy leży, no wiadomo, nie chodzi o to, że leży, którą się wydaje na tego typu zakupy, jaka jest skala tego biznesu, że wywalenie takiej ogromnej bańki finansowej na Activision, na Bethesdę, że to się opłaca w ogóle.
No właśnie, zasadnicze pytanie jest, czy się opłaca, bo krąży w kuluarach taka opinia i ona nie jest odosobniona, wiele osób to powtarza, że Microsoft generalnie dopłaca do tego interesu albo dopłacał, bo możliwe, że teraz ma na przykład 3 miliardy przychodu faktycznie z Game Passa i nikt tego nie neguje, ale przecież nigdy nie zdradzili na przykład, ile wpompowali pieniędzy w to, żeby niektóre produkcje, na przykład third party, pojawiały się na premierę. Mamy przykład idealny, Plague Tale, wyszedł niedawno. Ile Focus dostał kasy za to, żeby gra była dostępna w Game Passie od początku? Przecież ona mogłaby się bez problemu sprzedać fajnie na Xboxie za tę cenę. Nie wiem, ile tam teraz dokładnie ta gra kosztowała, około 200 albo trochę powyżej.
No, czyli pewnie $50.
Coś w tym stylu. I no, nazwijmy rzeczy po imieniu. Focus nie zrobił tego za darmo. Musiał dostać po prostu zapewnienie, że dostanie jakieś pieniądze i możemy tego Plague Tale'a wydać w Game Passie.
To tak jeszcze może na marginesie dodać, że po prostu usługi abonamentowe są dzisiaj strasznie gorącym tematem. Tak jak przez lata, nie wiem jak to do dzisiaj wygląda, ale pamiętam, bo nie siedzę w tym, ale konkretnie Netflix przez lata to była usługa jakby, do której się dopłacało, bo chodziło o zbudowanie jakby dominacji światowej. Uber jest taką usługą, która też jakby nie zarabiała na siebie, tam znacznie więcej wpłacano niż wyciągano z tego, ale chodziło o zbudowanie pewnej światowej dominacji, pewnego typu nowych usług. I pytanie brzmi oczywiście, jak to wygląda w przypadku Microsoftu, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to było dopłacanie, bo jakby tutaj się myśli o kolejnych dekadach, tak? Jeśli stworzysz sobie miliony stałych, wiernych opłacaczy takiej usługi, to się zwróci z czasem. Na początku trzeba po prostu zainwestować w to, żeby mieć tej usłudze co zaoferować i jak już zaoferujesz dobrą, ciekawą ofertę, no to z czasem to będzie pewnie jakby coraz łatwiej, coraz więcej przynosiło dochodu.
I jednocześnie tylko musimy też pamiętać, że nie wszystkie gry, które Microsoft posiada, nawet nie trafią do Game Passa Day One. Nie wiem, czy pamiętacie tę konferencję Microsoftu, gdzie pokazywali gry na 12 miesięcy do przodu. I tam na przykład Diablo 4, które należy już powiedzmy teraz do Microsoftu, ja wiem, że tam się cały czas procesują, czy mogą ich wykupić, czy nie, ale to traktowane są już gry Blizzarda, Activision trochę jak ichniejsze. Diablo 4 na przykład nie miało znaczka Day One w Game Passie. Było też kilka różnych innych gier, które nie miały od razu znaczka Day One w Game Passie, więc to jest ładnie brzmiące, ale to nie jest jeszcze stuprocentowa zasada.
Ja myślę, że to chodziło o gry robione przez Microsoft Game Studios, tak się nazywa,
znaczy, ten konglomerat? Znaczy na pewno, ale obok tego właśnie masz Bethesdę, która też należy już do Microsoftu i ich produkcje chyba wszystkie są Day One oznaczone.
No widocznie się to różni w zależności od sytuacji.
To ja bym na chwilę chciał opuścić Microsoft i wrócić do tematu Sony dzisiaj, bo gdzieś tam wcześniej zajawiłem, padła informacja, że gry usługi Sony od razu mają debiutować jednocześnie na konsolach i pecetach, czyli to będzie ten przypadek, gdzie faktycznie day one umowny dostaniemy wersję na obie platformy, co z całą resztą się nie zdarza i pewnie najbliższym, może nie wiem czy najbliższym przypadkiem, ale jednym z większych przypadków, który będzie niedługo, to pewnie będzie gra Naughty Dog multiplayerowa w uniwersum Last of Us, która w takim razie dostaniemy też na PC-ta na start.
No tutaj masz też prosty przypadek, wyjdzie wcześniej remake jedynki na PC-ta, więc zostanie już zbudowana baza, łatwiej będzie przyciągnąć ludzi, a to jednak nie są te gry, to powiedzmy flagowe tytuły, bo jednak te flagowe tytuły to są singlowe u Sony, więc czemu nie? Myślę, że to ma sens. Dobrze pomyślana strategia, i o ile oczywiście jest prawdziwa, żeby po prostu gry, które skupiają się na tym, żeby ciągle przynosić dochody tylko dlatego, bo ludzie w nie grają na okrągło, wydawać je też od razu na PC-cie. Nie jest to duża strata, powiedzmy.
No tak, tam nie ma na co czekać tak naprawdę, bo jeśli chcesz utrzymać grę, usługę przy życiu i jednocześnie wydawać content, który mają utrzymać przy życiu, to trzeba to robić od razu. Tam przecież nie będziesz robił recyklingu contentu na przykład pół roku później, jak wydasz to wszystko. Nie? To tak nie zadziała.
No i jeszcze kwestia tego, że to prawdopodobnie będzie jakiejś formie gra sieciowa, tak?
No tak, no gry usługi jednak zazwyczaj.
Tak, i znaczy różnie z tym bywa, bo są takie asasyny, prawda? Ale masz grę sieciową, gra sieciowa potrzebuje zazwyczaj jakiejś puli graczy, która pozwala na przykład tworzyć sensowny matchmaking, albo na przykład pozwala ludziom z dwóch różnych platform kupić, nie wiem, znajomy ma PC-ta, ja mam PS5, o, możemy skupić te gry i razem pograć. Jak wypuszczasz grę tylko na jedną platformę, to odcinasz jakby możliwość właśnie tego typu, to kupimy jednak coś innego w takim razie, żebyśmy mogli wspólnie grać. Więc to w przypadku gier sieciowych ma też jakby ten dodatkowy aspekt, że w ten sposób nie... Ten Predator, o którym mówiliśmy, może to też był jeden z problemów tej gry, że ona wyszła na PlayStation i tylko i wyłącznie. W związku z tym jakby siłą rzeczy odcięto potencjalnych fanów z innych platform, co może w przypadku Microsoftu ma sens strategiczny dla Sony, ale już w przypadku PC-tów no po prostu mogło zaszkodzić tej grze. Ona potrzebowała graczy i takie gry nie mają graczy, to umierają i to jest już duży problem, bo to nie jest singlowa gra, którą będzie można jeszcze przez wiele lat sprzedawać na różnych promocjach czy coś, tylko ona po prostu będzie klapą finansową w takiej sytuacji.
A do tego wszystkiego mamy problem, który zaczyna się dopiero objawiać ostatnio, że crossplay to nie jest idealne rozwiązanie, bo ja myślę, że to jest w ogóle materiał na kiedyś osobny odcinek podcastu, ale słyszymy o tym, że gracze FIFA nie chcą grać z pecetowcami, bo pecetowcy mogą używać cheatów. Gracze Overwatcha, jeśli mają matchmaking z pecetowcami, to bodajże nie mają wspomagania celowania, żeby były równe zasady na tym i nagle się pojawiają problemy związane z crossplayem. Myślę, że do tego kiedyś możemy wrócić osobno, ale gry, usługi wydane jednocześnie na obu platformach z crossplayem, bo to raczej to o tym mówimy, że dlatego to jest jeden z powodów, nagle się okazuje, że mają swoje problemy, z którymi trzeba się zmierzyć i które też mogą być przez to niewypałem, ale to może kiedyś sobie jeszcze o tym pogadamy. Dobrze, to ja myślę, że nie ma co już bardziej przedłużać i czy mamy jakąś definitywną odpowiedź na ten dzisiejszy temat, czyli faktycznie czy to jest klapa ze strony Sony, czy może właśnie odwrotnie? Jak myślicie?
No jeśli popatrzę się na wyniki finansowe, jeśli faktycznie te gry przynoszą pieniądze, no to jest to sukces. No. Zawsze to jest kolejny jakiś tam kamyczek do ogródka. Czy faktycznie Sony finansuje z tego nowe tytuły, tak jak mówi, czy po prostu w jakiś inny sposób wykorzystuje te pieniądze, nie jest to istotne. Gry mają przynosić kasę. Nikt dzisiaj nie robi gier dla fanu, to może coś tam totalnie zdziwaczali producenci indyków, tak? Ale dzisiaj to jest biznes, on ma przynosić kasę, więc najwidoczniej przynosi, skoro Sony dalej inwestuje w te tytuły i zapowiada kolejne produkcje. I nie ma się tutaj co za bardzo rozwodzić nad tym. Po prostu ma to przynosić kasę i tyle, i chyba przynosi.
Moim zdaniem to jest taki umiarkowany sukces, to znaczy nie są to wyniki, które by powalały i to może trzeba zrozumieć, że gry Sony, o których się bardzo dużo mówi, to mimo wszystko jest wśród graczy nisza, w takim sensie graczy rozumiejąc jako wszystkich ludzi na świecie, którzy grają w gry, bo jeśli w ten sposób popatrzymy, to zawsze hardkorowe gry są niszą, tak? I my możemy sobie mówić, że Wiedźmin jest wielkim hitem ogólnoświatowym, albo że Horizon sprzedał 20 milionów kopii, ale jak popatrzymy na liczbę ściągniętych aplikacji, czy pobrań jakiejś gry, czy hitowej gry mobilnej, to są małe cyfry. I jakby w związku z tym może też trochę patrzymy na to, oczekując nie wiadomo czego. Taki Elden Ring to jest wyjątek, to jest taka gra, która się pojawia raz na 2 lata. Taki Cyberpunk to jest gra, która się pojawia raz na 5 lat, tak? I to są te gry, które zdecydowanie wykraczają poza średnią, ale cała reszta gdzieś zazwyczaj się wokół tej średniej trzyma i tutaj moim zdaniem te gry Sony jakoś bardzo nie odstają od tego tymi wynikami, jeszcze biorąc poprawkę na to, że to są gry no już paroletnie, więc jakby przez większość zainteresowanych ograne. Więc mówię, nie są to może takie hity jakieś gigantyczne, ale niewątpliwie jest to sukces budowania marki, to jest możliwość zagrania przez zupełnie nowe rzesze graczy, którzy do tej, jeśli ktoś ma konsolę Sony, to prawdopodobnie po którąś z tych marek kiedyś sięgnął, którąś z tych gier odpalił. Jeśli nie ma i nigdy nie miał, no to nie miał możliwości, a teraz ją ma i pewnie na jednej czy drugiej promocji ją dorwie i może zmieni swoje zdanie w kwestii konsol na przykład. Więc jakby na poziomie budowania marki myślę, że to jest duży sukces, na poziomie takiej sprzedaży prawdopodobnie, tak jak mówi UV, jest to sukces, bo Sony dalej w to idzie, gdyby to miało na tym tracić, to pewnie by się wycofali rakiem z tego jakoś tam powoli. A na poziomie samej sprzedawalności to chyba też jest jakby, czy popularności tych gier jest to taki, mówię, nie są to jakieś hity, które powalają na kolana, ale no może też patrzymy na to z perspektywy trochę zbyt dużych tych wyjątków, tak? Nie trzeba patrzeć tylko na te wyjątki, ale patrzeć na taką średnią. W porównaniu już z Dying Lightem 2 to te wyniki gier Sony są całkiem okej.
Z mojej perspektywy wszystko też by wskazywało na to, że faktycznie to ma sens, skoro Sony się nie poddaje i w ogóle skoro przewiduje takie zyski z gier pecetowych w tym roku, to jest przecież czterokrotny prawie wzrost w stosunku do 2021, więc no biznesowo to się musi opłacać, tak jak UFO mówiłeś, biznes jest biznesem, gry mają na siebie zarabiać, więc skoro ktoś dalej w to kładzie kasę, to znaczy, że nawet jeśli nie zarabia na tym za dużo w tej chwili, to zamierza na tym zarobić niedługo. Jedna jakby dana, której nam brakuje, żeby to definitywnie określić, to tak naprawdę jest koszt tych pecetowych portów, bo wtedy wiedzielibyśmy od razu tak naprawdę, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, czy to jest sukces, czy może nie. Ale to są dane, których raczej nigdy nie poznamy, bo to są już po prostu, to byłoby za dużo, gdyby takie informacje poszły w sieci. Chyba, że ktoś jest totalnie specem i po prostu jest w stanie oszacować, bo na przykład pracuje w firmie, która zajmuje się portami i jest w stanie oszacować, jakim kosztem jest przygotowanie portu gry z konsoli na pecety. Jeśli jakimś cudem słucha nas ktoś, kto pracuje przy portach, to chętnie byśmy się dowiedzieli nawet nie konkretnych kwot, ale jakie są to rzędy wielkości, nawet procentowo, jaka to jest część budżetu zrobienia normalnej gry to wiecie, redakcja @gryonline.pl, podrzućcie jakąś informację. A tymczasem myślę, że na tym zakończymy. To jest jeden z tych smutnych tematów, gdzie najgorsza możliwa odpowiedź, czyli to zależy, ale tak czasem trzeba skończyć. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas z nami dobrze, a my żegnamy się z wami i słyszymy się pewnie za tydzień, jak znowu się nikt nie pochoruje. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć. Cześć. Cześć.